chcę zaprosić dzisiaj do rozważania, trudno mi powiedzieć, łatwego czy trudnego tematu. Dziś na dzień dobry już ktoś w holu mi powiedział, że oj, na pewno dziś znów pójdzie nam w ucho. No, nie wiem, czy pójdzie w ucho. Wolałbym, żeby poszło w serce. Żona próbowała mnie odwieźć od tego tematu, gdy zapytała początkiem tygodnia, o czym masz zamiar rozmawiać. Mówi, oj, mówi, nie, to jest tak trudne. I pod wpływem jej sugestii postanowiłem zmienić temat. Przez dwa czy trzy dni szukałem innych tekstów, ale ciągle moje myśli wracały do tego pierwszego i dlatego przy nim pozostaję. A na co chcę dziś zwrócić uwagę? Na bardzo paradoksalny problem dotyczący ludzkości, dotyczący człowieka, dotyczący bez wyjątku każdego z nas. Bo wiecie, czasami odnoszę wrażenie, że my uważamy, że po nowozrodzeniu, po staniu się dzieckiem Bożym, to nasze problemy są nieco inne niż ludzi, którzy są tak zwani niewierzący albo żyją sobie gdzieś tam w świecie. Ale zagadnienie, na które ja chcę dziś zwrócić uwagę, to jest zagadnienie na tyle uniwersalne, że dotyczy bez wyjątku wszystkich nas. Tak twierdzę od razu. Jeśli się mylę, to otwarty jestem na korektę. Powszechnie zdarza się nam, ludziom, że dzielimy się dobrymi radami. Wiemy, co komu, jak w danej okolicznościach poradzić. No, zdarza się, że czasami jesteśmy bezradni i nie potrafimy wskazać dobrego rozwiązania, ale szukamy z reguły dobrej rady. Przynajmniej chcemy. Chcemy dzielić się dobrem. I ze zdziwieniem obserwujemy czasem, a wcale nie tak rzadko, że ktoś, gdy my chcemy to dobro przekazać, ktoś odchodzi zasmucony, niesprawiedliwie, w poczuciu niesprawiedliwej oceny, niezrozumiany, czy w jakiś sposób nawet zraniony. I wtedy mówimy sobie czy innym, którzy znają tą sytuację, ale ja przecież chciałem dobrze. Nie zdarzyło ci się coś takiego? Że chciałeś dobrze, a zobaczyłeś rezultat nie taki, jak spodziewałeś się? Ja mówię na ten temat dlatego, że miałem nieraz taką sytuację, że przecież chciałem dobrze, a wyszło jak wyszło. To nie jest nasz problem tylko współczesnego człowieka. To jest problem, który się toczy od dawna. Na kartach Biblii możemy znaleźć mnóstwo takich przypadków, kiedy możemy czytać o sytuacjach, kiedy ludzie chcą dobrze, a to dobro wcale nie jest takie dobre. Weźmy na przykład pierwszy lepszy z brzegu, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 40 werset. Czytamy o Marcie i Marii w Betanii. Nie tej w Katowicach, tylko tej w pobliżu Jerozolimy. W czasach Jezusa. Marta pochłonięta była przy licznych usługach, ale przystanęła i powiedziała: Panie, nie obchodzi cię, że moja siostra samą mnie zostawiła do usługi. Powiedz jej, żeby mi pomogła. No podejdź teraz do Marty i powiedz jej: Marto, kto z nas by się odważył powiedzieć: Marto, ale wcale dobrego nie szukasz. O, Jezus jej to powiedział. Marto, Marto, troszczysz się. Niepotrzebnie. Maria, do której masz pretensje, lepszą cząstkę obrała niż ty. A lepsza jest wrogiem dobrego. W związku z tym Marta mogła się poczuć niezrozumiana, zraniona. Mogła poczuć dyskomfort. No bo wyobraźmy sobie, przychodzą do domu jej 13 mężczyzn. Ja spodziewam się, że tam było dużo więcej osób, bo za Jezusem nie tylko uczniowie, ale i wiele innych osób chodziło. I zobaczyła, że trzeba ich w jakiś sposób nakarmić, trzeba ich ugościć, trzeba ich przyjąć. Która z gospodyń nie czuje tej potrzeby? I to było dobre w jej oczach, ale wcale tak nie zostało odebrane. I czuła się po pierwsze jak gdyby osamotniona w czynieniu tego dobra, a jeszcze później oceniona niezbyt pozytywnie. Jaka jest więc źródło też wszelkich konfliktów i nieporozumień? Czasami nawet wojen. Obserwując, a nie jestem wnikliwym obserwatorem, odciąłem się od tych informacji politycznych, bo w tym zgiełku trudno napełniać swoje serce i trudno powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko zmierza. W każdym razie wiem, obserwuję jedno, że kogo bym nie słyszał, to wszyscy chcą dobra dla naszego kraju. Każde dobro dla Polski, dobro dla określonej grupy zawodowej, dla rolników dobrze, dla chorych, żeby było dobrze. Tylko czemu się między sobą muszą kłócić? Chcą dobrze. Wszyscy chcą dobrze. A te właśnie po co? Skąd się biorą? No właśnie. Dlatego, że każdy definiuje na swój sposób, co jest dobre, a co jest złe. Dobrze, zostawmy ten obszar polityki, bo to jest naprawdę coś bardzo skomplikowanego i nie to miejsce na to, żeby zwracać na to uwagę. Zejdźmy nieco niżej, bliżej. Zejdźmy do rodziny. Dzieci, rodzice. Rodzice przecież chcą dobrze dla dziecka. Szukają dobra, zabiegają o to dobro. A dziecko? A dziecko ma swoje wyobrażenie dobra, a szczególnie jak jest nastolatkiem. Wytłumacz mu, że to, co mówią rodzice, jest dla niego tym najlepszym, że to są dobre rady, że to są dobre wskazówki. Wytłumacz nastolatkowi tak wprost. On wie lepiej, co jest dla niego dobre. Powstają konflikty, powstają nieporozumienia. O, rodzice, dzieci. A małżeństwo? Mąż i żona? W konflikcie. Jako kiedyś, prowadząc rozmowy duszpasterskie, najgorszą rzeczą było, kiedy miałem stać się jakimś mediatorem. No bo jak wytłumaczyć którejś ze stron, że chce źle? No spróbuj wytłumaczyć kobiecie, że ona no, nie do końca ma rację i nie do końca chce dobra dla swojego małżeństwa. Albo wytłumacz to mężczyźnie, to tym bardziej jest, wydaje się, niemożliwe. Gdy spróbujesz, to natychmiast spotka się z takim arsenałem wytoczonych argumentów, że zostajesz powalony. Tyle argumentów przemawiających za tym, że to właśnie ja mam rację. Ja chcę dobrze, ona chce źle. Ja chcę dobrze, on chce źle. Jak to jest z tym dobrem i złem wreszcie? Ciągle w jakiś sposób się spieramy. No właśnie, problem, kiedy się nad nim zastanawiałem, sprowadza się do tego, że każdy z nas zaczyna definiować pojęcie tego dobra na swój własny sposób. Każdy z nas używa swoich kryteriów do oceny dobra. Spójrzmy na przykład na różnego rodzaju pokarmy. Jedni bardzo lubią czosnek jako przyprawę, a drudzy nie znoszą jego zapachu nawet. A już nie wspomnę, oglądałem kiedyś przez przypadek taki program, gdzieś tam podróżnik pojechał i to plemię chciało go przyjąć, szczególnie swoimi przysmakami. Poszli, rozerwali taki pień butwiejący i takie pędraki żółto-zielone, duże, tłuste. Weź to i zjedz. No obrzydliwe, no nie mógł tego nawet patrzeć na to. A dla nich to był największy zaszczyt i przysmak. Taką mają definicję dobrego i złego jedzenia. Przypominam sobie, kiedyś nasi przyjaciele podzielili się taką informacją, że ich nastoletni czy kilkuletni synek, jak zasiadał do stołu i było coś, co nie znał, to się pytał: mamo, a to jest to, co ja lubię? No właśnie, podchodzimy do dobra i do zła, każdy w indywidualny sposób. Użyję jeszcze jednego przykładu zasłyszanego. Pewna kobieta po nabożeństwie podeszła do pastora, który wygłaszał kazanie, i mówi do niego: pastorze, dziś powiedziałeś naprawdę dobre kazanie. A on chciał wyrazić jakoś tam swoją taką pokorę, brak pychy, zarozumiałości, z taką skromnością mówi: no wiesz, siostro, to tak nie do końca ja, ale to Duch Święty. Wtedy ona ze zdziwieniem spojrzała na niego, mówi: o nie, tak dobre to nie było. No więc wszystko zależy od punktu odniesienia. Bo wiecie, dobro i zło to są zależne elementy. Cechuje ich, że są po prostu, muszą być odnoszone do pewnego punktu odniesienia. Nie można w jakiś sposób samoistnie tylko mówić, że coś jest dobre albo coś jest złe, bo ktoś inny, widząc to, widzi zupełnie inaczej. I dlatego podejmując się choćby częściowo na rozwiązanie tego dylematu, chciałbym, abyśmy przez moment przenieśli się do Edenu. Abyśmy przenieśli się na początek tego, skąd się to wszystko wzięło, gdzie jest przyczyna tego dobra i zła i konfliktów, które się pojawiają. A więc wracając do Edenu, możemy, gdy czytamy te pierwsze wersety, dostrzec przebłysk naprawdę prawdziwego życia. tak życie miało wyglądać, jak na początku opis, skromny opis nam to pokazuje. Mężczyzna i kobieta wzajemnie żyli w zgodzie, wzajemnie sobie pomagali. Mieli zagwarantowany, praktycznie nieograniczony dostęp do pożywienia, do wody. Czytamy, że tam cztery rzeki płynęły przez ten ogród. Są nawet wymieniane z nazwy. Nie doświadczali bólu ani choroby. Takie było ich życie. Nikt nikogo nie oskarżał. Nie tęsknisz już za takim życiem? Marzy się coś takiego. Żyli bez obaw o przyszłość, bez lęków, bez strachu. Nikt nie miał potrzeby ukrywania się. Nie było poczucia wstydu. Nikt nikogo nie oskarżał. Mieli perspektywę życia wiecznego. Oj, mógłbym jeszcze wymieniać. Bóg od samego początku zadbał o wszystko, co było potrzebne i najlepsze dla swojego stworzenia. Dla całego stworzenia. Dla człowieka szczególnie. Jak będę za chwilę używał, wspomnę, że niektórzy oskarżają dziś Boga, że Bóg mógł, że Bóg nie chciał, aby człowiek poznał dobro i zło i dlatego ograniczył dostęp do tego drzewa poznania dobra i zła. Ale to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest po prostu brak wnikliwego spojrzenia na słowo, które tam jest napisane. Adamowi nawet na myśl nie przyszło, że jest problemem jego, że jest sam. On nie czuł się osamotniony. Nie było jego ani jedną modlitwą czy westchnieniem do Stwórcy. O Boże, sam tu jestem. No są zwierzaki, ale ja tu sam. Pomyśl o czymś. Nie. To była inicjatywa Stwórcy. To on spojrzał i mówi, o, jeszcze tego Adamowi brakuje. Jeszcze tego, że jest sam. Nawet Adam nie był w stanie tego zdefiniować, a Bóg już to zauważył, bo słusznie dziś jednym z pierwszych zdań wypowiedzianych tutaj przez lidera zespołu było: Bóg jest dobrym Bogiem. Amen? Bóg jest dobrym Bogiem. Chociaż nie zawsze jesteśmy o tym przekonani. No właśnie. Przeczytajmy kilka wersetów z pierwszej Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Najpierw 8, 9, a potem 16 i 17. Pan Bóg zasadził też ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. I wywiódł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewa, miłe dla oka i których owoce były dobre do jedzenia oraz drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Te dwa drzewa symbolizują z jednej strony posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. O jednym z drzew napisane jest, że było to drzewo życia. Drugie opisane jest poznaniem dobra i zła, ale tak naprawdę to było drzewo śmierci. Dlatego, że Bóg powiedział, jeśli tylko z tego drzewa zjesz owoc, umrzesz. Śmiertelny owoc, A więc śmiertelne owoce wydaje drzewo śmierci. Dlatego upowszechniliśmy, a upraszczać lubimy jako ludzie wiele spraw, w związku z tym mówimy, no to jest pierwszy grzech, który no, spadł na całą ludzkość, bo zjedli owoc. To prawda, trudno temu zaprzeczyć, ale drodzy, ja dzisiaj chciałbym, abyśmy nieco głębiej przyjrzeli się temu zagadnieniu. Dlatego, że konsekwencje tamtego wydarzenia tkwią jakże bardzo mocno w życiu nawet nowonarodzonych ludzi. I z tym się później zmagamy, nie rozumiejąc dlaczego. Myślimy, że uwolnieni od grzechu, uwolnieni od konsekwencji grzechu. Ale ten grzech się ciągle jakoś pojawia. Mówię, a grzeszna natura. No właśnie. Ale w czym ona tkwi? Gdzie jest jej zarodek? Gdzie tkwi ten źródło, to żądło tego problemu? Bo poznając to i usuwając to ze swojego życia, osiągnąć będziemy mogli znacznie wspanialsze zwycięstwo, niż się tego spodziewamy. Dlatego moje rozważanie. Owszem, czy ono jest proste? Wymaga skupienia. Wymaga modlitwy i otwarcia na działanie Ducha Świętego w naszych sercach, w naszych umysłach. Abyśmy to mogli zobaczyć. Drodzy, ten grzech pojawił się dlatego, że podważony został Boży autorytet. Bóg wie, że jeśli zjecie z tego drzewa owoc, to staniecie się podobni do Niego. I na to zwracamy uwagę i o tym jesteśmy przekonani. Ale drodzy, jest jeszcze coś innego. Samo wyciągnięcie ręki po owoc i zerwanie tego owocu, to już jest finał tego, co się wydarzyło. Problem i grzech, wydaje mi się, rozpoczął swój proces w życiu Ewy i Adama znacznie wcześniej. Wyobraźmy sobie mnóstwo różnych drzew owocowych. Wszystkie były zdatne do jedzenia. Jestem przekonany, że jeszcze nie zdążyli nawet ułamka procenta z tych drzew istniejących w ogrodzie skorzystać. Ale to jedno drzewo. Czemu miałabym nie zobaczyć, jak wygląda? Chociaż z niewielkiej odległości. A, piękne są te owoce. Czemu Bóg powiedział, że z niego mamy nie jeść? Przecież tak smacznie wygląda. Pożądliwość. W liście Jakuba czytamy, że gdy pożądliwość pocznie, to urodzi. Pożądliwość nie przeżywa aborcji. A byłoby dobrze, gdyby można było dokonywać aborcji pożądliwości, która pocznie. Uniknęlibyśmy wielu skomplikowanych, złych sytuacji. Ktoś powie, co on wygaduje? Mówi o tym, że dobra byłaby aborcja. Tak, w stosunku do pożądliwości, która poczyna. Bo gdy pocznie, to ona urodzi. Co urodzi? Urodzi grzech. A grzech? jest wykonany, przynosi zapłatę, którą jest śmierć. A przecież nie chodzi o to, żeby śmierć panowała nad człowiekiem, panowała nad tym. I co się okazało? Doszło do tego, że nie tylko poczęła pożądliwość, ale urodziła. I pojawił się grzech. I oto co się stało. Rzeczywistość się nie zmieniła. Drzewa nie opuściły swoich liści. Nie czytam o tym. Nawet te liście dalej były zielone. Nie sądzę, że słońce zgasło, bo ktoś zjadł z tego drzewa poznania dobra i zła. Ale postawa Ewy i Adama się zupełnie zmieniła. Nagle zobaczyli, że nie są tacy jak Bóg, ale że są nadzy. Naraz się okazało, że są nagimi. Chwileczkę wcześniej, jakimi byli? Ubrania z nich spadły? Nie. To nie był ich problem. Nagość nie była problemem dla Ewy ani Adama. Mieli poznać dobro i zło, a zobaczyli, że są nagimi. Więc co zaczęli? Zaczęli naprawiać tą sytuację. Bo naraz zobaczyli, że coś jest złe. Wcześniej złego nie widzieli. Wcześniej było wszystko dobre koło nich. A teraz widzą, że coś jest złe. Więc zaczęli naprawiać. Zaczęli sobie splatać różnego rodzaju przepaski z liści. Czytamy o tym. I robią to kosztem społeczności z Bogiem. Przed tą społecznością uciekają. Przed Bogiem kryją się. Dlatego, że są zajęci naprawianiem rzeczywistości. Adamie, gdzie jesteś? Często słyszymy takie stwierdzenie. Skryłem się. Bo jestem nagi i jeszcze nie naprawiłem sobie, nie sprawiłem sobie właściwego okrycia. Jeszcze nie naprawiłem tego wszystkiego, co jest złe. Dlatego, Boże, jeszcze zaczekaj, nie zbliżaj się. I tu zaczął się poważny problem. Dwa drzewa. Drzewo życia i śmierci. Drzewo poznania dobra i zła. Wiecie, to jest formuła, która się otworzyła przed nimi, formuła nowego systemu wartości. Wcześniej najwyższą wartością i wyznacznikiem tego, co dobre, był sam Stwórca osobiście. To On określał, co jest dobre, a co jest złe. Ale od momentu, kiedy człowiek skorzystał z tego owocu, skorzystał z owocu tego drzewa, zajął miejsce, które dotychczas w jego sercu miał Bóg. Teraz ja decyduję o tym, co jest dobre. I teraz ja decyduję, co jest złe. Teraz ja mam własną definicję tego, co jest dobre. I nie liczę się z tym, co ty uważasz, że jest dobre. Bo moje dobre jest lepsze od twojego. I zaczynam walczyć o to, żeby moje dobro zostało przyjęte przez jak największą liczbę ludzi z mojego otoczenia. Gdyby wszyscy byli tacy jak ja, nie słyszeliście czegoś takiego? Gdyby wszyscy tak postępowali, unikali tego wszystkiego, co złe, jak ja. Tylko, że to, co jest złe dla mnie, wcale nie musi być złym dla ciebie. I o tym zapominamy. To się po prostu pomieszało. Bo przestał być Bóg centrum odnoszenia. A dobro i zło, jak już powiedziałem, to są wartości względne. Co to znaczy wartości względne? Możemy je dopiero ocenić w odniesieniu do czegoś. Kiedyś zaproszony będąc na spotkanie młodzieżowe, a to już parę lat temu było, właśnie ten temat dobra i zła został mi podpowiedziany, abym się wypowiedział wobec nastolatków. I pamiętam, użyłem wtedy takiego przykładu, czy zranienie kogoś to jest dobre, czy złe? No właśnie. Dziś czytamy doniesienia, że gdzieś tam jakiś nożownik w jakiejś galerii czy w autobusie użył noża i zranił kilka osób. No to jest tragedia. Ale jeszcze większe ostrze, bardziej ostre w ręku chirurga leje się tak samo krew, ale niesie pomoc. Widzicie, samo zranienie to rzecz względna. Raz możemy ocenić jako dobro, a innym razem jako straszne zło. I teraz w zależności od tego w różnych innych aspektach to dobro i zło zaczyna funkcjonować. Jeśli zaczynamy obserwować i ludzi wokół nas, ludzie, którzy wyznają mniej więcej te same wartości, co my, są podobnie ubrani, mają podobne zachowanie, uznajemy ich za dobrych i z takimi możemy się przywitać, z takimi możemy porozmawiać, no bo są godni tego. Ale ktoś, kto jest nie do końca uczesany, może troszeczkę nawet niedomyty, przychodzi na spotkanie, to nie jest osoba, z którą chcemy mieć społeczność. Raczej pójdziemy w inną stronę. A Bóg mówimy, kocha każdego człowieka. Dlatego tak bardzo cenię sobie tych, którzy wychodzą do ludzi potrzebujących. I modlę się o to, aby wytrwali w tej postawie i niezależnie od atmosfery zapachowej usługiwali takim ludziom i nieśli pomoc. Bo gdy my byliśmy jeszcze grzesznikami i daleko cuchnącymi od grzechu i naszych przestępstw, Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby ratować nas. Bóg nie robi wyjątków pod tym względem jak my, ale my umiemy oceniać, co jest dobre, a co jest złe. I to dobro i zło według mojej definicji jest najważniejsze. No właśnie. I w tym tkwi cały problem. Pojawiają się pytania, czy Bóg nie mógł zatrzymać tego procesu? Czy Bóg nie wiedział o tym, że w tym momencie Ewa jest kuszona przez szatana i że zwraca swoją uwagę? Gdy wszystko stało się i ta tragedia już nastąpiła, czy wtedy Bóg posłał cherubów i wirujący miecz ognisty i zablokował wejście do ogrodu Eden, aby tam człowiek już więcej się nie pojawił? Czemu wokół tego drzewa nie było to wcześniej postawione? Dlaczego Nie postawił Bóg tam jakiejś straży. Dlaczego nie zrobił jakiegoś ogrodzenia? Jeśli już chcesz popatrzeć, to popatrz sobie na to, na ten owoc, ale nie dosięgniesz, bo jest ogrodzony. Naprawdę chciałbyś tego? Przez lata ja należę do tego pokolenia, które pamiętało tamte czasy jeszcze, jak mówiono i marzono o tym, aby pojawiła się demokracja. Dzisiaj ją mamy. Jesteśmy tacy szczęśliwi. O! No przecież mamy to, o co tylu walczyło. No właśnie. Drodzy, całe stworzenie zostało przez Boga zaprogramowane i ograniczone do pewnego zakresu funkcjonowania. Żeby się nie rozwodzić za bardzo, powiem wam tak. Owca 2000 lat temu miała takie same zwyczaje jak owca dzisiaj. Krowa podobnie. Nie zmieniły swoich poglądów. Działają według instynktów. Wszystkie inne zwierzęta, ptaki potrafią przefruwać tysiące kilometrów z jednego miejsca na drugie w określonych porach. Tylko dlatego, że tak instynkt, czyli program, który został im włożony, nakazuje. Tylko człowiek został obdarowany wolną wolą. A mówiąc to, że chcielibyśmy, żeby było ogrodzenie i dostęp do tego drzewa zabroniony? Nie. Bóg tego nie zrobił. Bóg obdarzył ciebie i mnie wolną wolą, ale oczekiwał, że Jego autorytet i Jego słowo będą najwyższymi wartościami, które będziemy cenić i według których będziemy żyć. No ale nie podobało nam się to. Chcieliśmy czegoś więcej. Bóg więc w dalszym ciągu jest Bogiem, który dał nam, który jest dobrym Bogiem i dał nam wolną wolę. O tym słyszymy nieraz. Ale chciałbym, kończąc powoli, przejść do poszukiwania rozwiązania tego problemu. Dlatego, że od samego początku Bóg zaczął wspierać człowieka, pomagając mu wyjść z tarapatów. Kiedy Bóg zauważył, że człowieka największym problemem jest nagość, mówi, dobra, zostaw te swoje splatanki z liści, one ci zwiędną niedługo i opadną. Mam coś dla ciebie. I Bóg przygotował dla nich odzienie ze skór. Mogę się domyślać, coś trwałego, coś wartościowego. Bóg zaczął wspierać człowieka w poszukiwaniu wyjścia, rozwiązania tego problemu. W przypowieściach Salomona w 3 rozdziale, w 5 wierszu jest taki piękny wiersz. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, początkiem rozwiązania problemu dobra i zła w naszym życiu jest zaufanie, ponowne zaufanie Bogu i przestanie polegania na sobie. Zaufanie Bogu i przestanie polegania na własnym rozumie, na własnej inteligencji. Ja wiem, że ją dzisiaj cenimy. Och, a jeszcze bardziej zaczynamy cenić tą sztuczną inteligencję, bo ona więcej jeszcze potrafi niż moja, twoja, razem wzięte. Niektórzy się zaczynają jej bać. Ale wydaje mi się, że to są na nadwyrost strachy, które się pojawiają. Zresztą nie jestem ekspertem w tej sprawie. Mamy wśród nas kogoś, kto byłby w stanie nam na ten temat usłużyć. W każdym razie szatan nie poinformował człowieka o konsekwencjach, które go spotkają, ale Bóg wyszedł z inicjatywą. I dlatego, kiedy pojawił się Jezus, to On przyszedł i powiedział: złodziej, Ewangelia Jana 10:10, diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć, ale ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Czy widzicie próbę powrotu i przywrócenia życia, tego prawdziwego przez duże rzet, które tylko w Bogu, który jest źródłem tego życia, może być znalezione? Ale to jeszcze nie koniec tego rozwiązania, bo to rozwiązanie polega na czymś jeszcze głębszym. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeżeli chcesz naprawdę wyzwolenia od tego przekleństwa, że użyję tak mocnego słowa, spożycia owocu poznania dobra i zła, uwolnienia się od tego, aby oceniać innych i wszystko dookoła, wedle własnych definicji. Popatrz, co Jezus mówi do uczniów. Mateusza 16:24. I rzekł Jezus do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I wiecie, co zauważyłem? Że my koncentrujemy głównie swoją uwagę na to: o, naśladując Jezusa, to trzeba wziąć ten swój krzyż i iść za Jezusem. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, zanim weźmiesz krzyż swój, Jezus mówi: zaprzyj samego siebie. Chwileczkę, ale co to znaczy? Jak ja mam zaprzeć samego siebie? O, On nam to pokazał. Jezus nam pokazał. Czytamy, apostoł Paweł to odkrył i w liście do Filipian w 2 rozdziale, 5 wiersz i do 8. Bądźcie takiego względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz i tu słowo wyparło się. A ja i ty mamy się zaprzeć. Zobacz, w czym Jezus się zaparł, w czym wyparł samego siebie. I przyjął postać sługi, kogoś, kto słucha autorytetu. My nie chcemy mieć dzisiaj autorytetów. Co mi kto będzie mówił, co ja mam robić? Kto mnie będzie ciągle oceniał i wskazywał: to robisz źle, tamto popraw, tu zrób inaczej? Nie lubimy czegoś takiego. Mam swoją własną wolę. Mam swoje zdanie, mówił kiedyś mój przyjaciel, i mieszkanie na nie. O, jakie to miłe. Ale Jezus wyparł samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył jeszcze samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jeśli więc chcesz iść za Jezusem, a On mówi: jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie. A ja dziś bym to odniósł: niech zrezygnuje ze swoich definicji dobra i zła. przestań wreszcie określać, co ty uważasz za dobre. Kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytam Biblię, w ilu miejscach czytam, że jakiś król, jakaś postać robiła to, co dobre we własnych oczach? Według własnego zrozumienia? Nie. Czynił dobre to, co było dobre w oczach Bożych. Zaprzeć samego siebie, to zrezygnować ze swoich własnych definicji dobra i zła, to wrócić do miejsca, które miało swój początek w ogrodzie Eden i powiedzieć: Boże, rezygnuję z tej wiedzy poznania dobra i zła według siebie samego. Ty wiesz najlepiej. Ty prowadź, ty powiedz. I dlatego Jezus mówił o sobie: nic nie mówię, czego nie słyszę od Ojca i niczego nie czynię, czego Ojciec bym nie widział, że Ojciec czyni. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. To jest klucz rozwiązujący ten problem dobra i zła i konsekwencji, z którymi się nieraz spotykamy. I przestaniemy mieć problem: a ja przecież chciałem tak dobrze i wyszło. Bo jeśli będziesz robił to, co Bóg chciał, nie będziesz miał takich problemów. I ostatnie słowo. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 13 wiersz. Łatwe do zapamiętania. 13:13. Świetny wiersz. Trzynastki niektórzy nie lubią. Czemu? W liście do Hebrajczyków jest napisane: wyjdźmy tedy za obóz do Niego. To kosztuje. To kosztuje samozaparcia. Nie wyjdziesz za obóz do Jezusa, bo ludzie będą mówić: co ty się wygłupiasz? Co ty wyprawiasz? Nie bądź taki nierozsądny. To są archaizmy. Nie można tak żyć. To co? Tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. Nie, wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi pożyteczne. On wie, co jest dobre. Uczmy się więc od Jezusa i wyjdźmy za obóz. Obóz tego zniewolenia dobrem i złem. Amen.